Dogrywka.
No to co, w dogrywce na tapetę bierzemy Stelmet NEBC Zielona Góra. Stelmet zagrał z Polfarmą Starogard Gdański, 98-91 wygrał. Znowu bardzo dużo punktów trafionych przez Stelmet, natomiast sporo również punktów straconych. Może to niepokoić, oczywiście gdyby Stelmet przegrał, to jeszcze bardziej bylibyśmy zaniepokojeni, aczkolwiek gdzieś cały czas tak człowiek ma w głowie. Oczywiście z jednej strony Europa najważniejsza w lidze i tak pewnie wszyscy myślą, pobijemy wszystkich, natomiast gdzieś człowiek cały czas ma w głowie coś takiego, że te ponad 90-punktowe straty w obronie to jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że zdaje sobie z tego sprawę trener Andrzej Urlep, ale może ktoś teraz odpowiedzieć, no tak, ale przecież z tą Ostendą 68 punktów ledwie straciliśmy i powiem tak, co prawda, to prawda. Natomiast zanim przejdziemy do podsumowania głosowego meczu z drużyną ze Starogardu Gdańskiego, to posłuchajcie jeszcze kibica, który zadzwonił do nas dzisiaj rano.
Odnośnie naszych koszykarzy. Nie od dziś wiadomo, że obrona wygrywa mecze. Od obrony zaczyna się dobry atak, kontratak i ta obrona musi wejść w krew. I to nie jest tak, że obronę zagramy w meczu z trudnym przeciwnikiem. Natomiast na co dzień, na treningach czy w meczach ze słabszymi przeciwnikami obronę sobie odpuszczamy. Tak długo jak tak będą sobie odpuszczali w meczach ze słabszymi przeciwnikami, tak jak w ten weekend z Polfarmą, tak długo będą zaliczali wpadki z lepszymi przeciwnikami. Także, szanowni panowie, obrona na co dzień, na treningu, w meczu ze słabszymi, a kiedy to wejdzie w krew, staniecie się lepszą drużyną. Od czasu do czasu to wiecie, to stosunek do służby wojskowej. Miłego dnia.
No i co, narzekać, że ta obrona w takim razie taka sobie, czy słaba nawet momentami, jeżeli wygrywają te kolejne spotkania, czy nie narzekać. Ale kilku takich kibiców słyszałem, którzy mówili, świetnie, fajnie wygrywamy, natomiast tę obronę trzeba poprawić. Ale tak jak jeszcze raz mówię, trener Andrzej Urlep myślę, że to wie i myślę, że on może nie to, że ma z tym największy problem w tym momencie, ale myślę, że cały czas też skupia się na tym, żeby do głów koszykarzy wbijać, że fajnie, Liga Mistrzów, europejskie puchary, natomiast w Polsce też trzeba być skoncentrowanym. O to zresztą zapytałem go na pomeczowej konferencji prasowej po tym pojedynku z Polfarmą Starogard Gdański. Posłuchajcie tej konferencji prasowej. Na niej Andrzej Urlep i zabrał ze sobą nasz szkoleniowiec Nikolę Markowicza.
Ja po pierwsze gratulacje dla Polfarmy. Myślę, że zagrali bardzo dobry mecz, że niesamowicie trafiali, bo nasz problem był, że nie weszliśmy z prawdziwą energią w mecz. Mieliśmy szansę przełamać w drugiej połowie, nie udało się, znowu skróciliśmy tam pod koniec, w trzeciej kwarcie, pod koniec trzeciej kwarcie, ale oni cały czas się starali, wrócili do gry. W końcu wygraliśmy, dlatego że po prostu zrobiliśmy parę dobrych decyzji i to nam dało zwycięstwo.
Dziękuję bardzo. Nikola Markowicz, few words about the game.
Congratulations to my teammates. Very important win to us, for us to keep up this winning streak. Polfarma have a great game today. We gave up so many points in the defense. You know, definitely the defense is a thing that we have to improve. But at the end, we won the game, and that's the most important thing.
Gratulacje dla mojego zespołu. To był ciężki mecz. Polfarma zagrała bardzo dobrze. Nadal musimy pracować nad obroną, ponieważ jest to nadal taka strona, która nam dobrze nie wychodzi. Daliśmy sobie rzucić 91 punktów. Cieszę się, że podtrzymaliśmy pasce zwycięstw i jestem zadowolony z tego zwycięstwa. Czy są pytania do naszych gości?
Tyle, że to jest taki trochę problem pański, że zawodnicy myślą bardziej o europejskich pucharach niż o polskiej lidze i dlatego ta motywacja, trzeba nad nią cały czas pracować, tym zaangażowaniem.
Na pewno teraz dla nas kluczowe mecze są w Europie, ale musimy wygrać też polską ligę, musimy się nauczyć zespołu w lidze. Oni się przygotują na nas, przychodzą, walczą, chcą się pokazać, a my musimy udowodnić, że i stąd może troszeczkę mniejszą koncentracją możemy wygrywać, ale na pewno dla nas teraz jest kluczowy mecz z Nanterem. Powiedzieć, że koncentracja na Polfarmie była jaka będzie na Nanter, na pewno nie, ale to jest, że wielki zespół wygrywają też takie mecze. I to jest to, co my musimy nauczyć, że też w takim meczu musimy wejść do meczu bardziej zaangażowana, musimy zrobić rzeczy, które nas podniosą. I to jest to.
Czy Florence jest mocno chory, czy to zapalenie skrzydeł to mu się kończy, czy
on,
co?
On miał gorączkę, było lepiej, wrócił na tamten mecz z Ostendę. widać było, że nie może grać. Następnego dnia trenował, wyglądało, że jest lepiej, ale w nocy miał 39 gorączki, także po prostu musi być w domu i musi sobie leczyć.
Ten wtorek jakieś prawdopodobieństwo, że wystąpi?
To jest decyzja lekarzy.
Może pan słówko powiedzieć o Hernandezie i jego pierwszym meczu stremowany był? Czy widział pan po nim coś takiego, czy nie?
Nie, myślę, że nie był stremowany. Myślę, że po prostu musi sobie zagrać z zespołem. Na pewno popełnił parę błędów, które nie powinien popełnić, ale to wynika nie z jego tremy, albo z jego niechęci, albo czegoś, po prostu nie zagrania z zespołem.
Dużo czasu potrzeba, żeby on był takim pełnowartościowym zmiennikiem w momencie, kiedy Florence na razie jest nieczynny?
Ja myślę, że dzisiaj zrobił dobrą robotę, że nie było źle, ale na pewno może jeszcze zagrać lepiej.
Do Alejandro Hernandeza, który zagrał swój pierwszy mecz, zadebiutował w Stelmecie Enei BC Zielona Góra. Jeszcze dzisiaj wrócimy. Dzisiaj z nim rozmawiałem, bo dzisiaj, tak jak mówiłem, był Media Day. Po tej króciutkiej konferencji prasowej z prezydentem i właścicielem klubu. Potem przekrótki Media Day, bo to wszystko działo się, ten Media Day i ta konferencja w przerwie, w trakcie treningu, więc tylko chwilkę mogliśmy poświęcić na rozmowy z zawodnikami. Natomiast z Alejandro udało mi się chwilkę porozmawiać. Także jeszcze dzisiaj posłuchacie tego Alejandro. Natomiast teraz Łukasz Koszarek, między innymi o tym, o czym mówiłem przed momentem, czyli o tym problemie z motywacją.
Łukasz Koszarek, kapitan Stelmetu, ucieka do szatni, ale parę słów o meczu chociaż powie. To ta Polfarma, nie wiem, czy wam nie leży, ale znowu zmęczyliście się z nią trochę.
No na pewno, ciężki mecz. Po okazałym zwycięstwie w pucharze no nie zaczęliśmy dzisiaj jakoś rewelacyjnie, szczególnie w obronie meczu, całą taką końcówkę, no musieliśmy być bardzo skoncentrowani, bo Polfarma była blisko. Zagrali naprawdę bardzo dobry mecz, ale już myślę, można powiedzieć, że zasłużone zwycięstwo.
Jest tak trochę, że myślicie o europejskich buarach bardziej niż o lidze po prostu, bo tam jest główny cel jeszcze, czyli ten awans, a tutaj trzeba po prostu pchnąć te mecze jak najmniejszym nakładem sił?
No na pewno w Europie mamy każdy mecz o wszystko, więc rzucamy tam ile mamy i czasami tej energii trochę brakuje na tą polską ligę. Niemniej jednak każdy mecz chcemy wygrać i nie ma tu odpuszczenia żadnego.
A to Nanter we wtorek? Mecz o wszystko, energia, rozumiem, wróci. Znowu będzie Stelmet Gigant, tak? Taran jak ostatnio.
Taran. No nie wiem, zobaczymy. No, bardzo chcemy, wiemy o co gramy i już w sumie od teraz przygotowanie Nantere, czas zacząć.
No właśnie, i tak się przygotowują i przygotowują króciutko, bo przecież to tylko jeden trening w niedzielę, dzisiaj dwa spotkania i już jutro trzeba będzie grać z Nantere o godzinie 18.30. Szalona drużyna Nantere, no szalona, z jednej strony szalona, bo lubi rzucać i mnóstwo rzuca za trzy punkty, silna fizycznie, jednocześnie pod koszem. Natomiast można mówić szalona, natomiast jest też efektywna, bo z 12 meczów 8 wygrała w tej grupie, jest na drugim miejscu i spokojnie awansowała ta drużyna do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a dla Stelmetu Enei BC Zielona Góra to jest mecz o życie kolejny, czy mecz sezonu, jakbyśmy tego nie nazywali, to w każdym razie to jest mecz, po którym już być może zapewni sobie Stelmet, jeśli wygra, ma na to szansę, jeśli Stelmet wygra to spotkanie, to ma pewne miejsce w europejskich pucharach, to dalej w pucharach zostaje, nie wiadomo będzie jeszcze, czy FIBA Europe Cup, czy w Lidze Mistrzów, natomiast tak to się poukładało, że wtedy na pewno będziemy wiedzieli, że nasza drużyna po zwycięstwie z Nantes, przypominam, zostanie w europejskich pucharach. Natomiast oczywiście, czy w Lidze Mistrzów w fazie pucharowej zagra jeszcze, będziemy dopiero mogli się o tym przekonać po meczu z CSM Nymburk w ostatniej kolejce. Natomiast za chwileczkę o Nanter porozmawiamy sobie z Jarosławem Mokrosem w dość długiej, kilkuminutowej rozmowie. Natomiast zaczynamy rozmowę z panem Jarkiem od Czarnych Słupsk, bo jak doskonale wiecie, Czarni Słupsk, no trzeba powiedzieć wprost, upadli. Czarni Słupsk wycofują się z rozgrywek. O tym można było usłyszeć na konferencji prasowej. To wiedzą już koszykarze, którzy mówili, że mieli pretensje do prezesa swojego klubu Andrzeja Twardowskiego, który nie przyszedł na trening i im tego właściwie sam nie stanął prosto w oczy, nie obwieścił. A Jarosław Mokros grał w tych Czarnych Słupsk, zanim trafił do Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Więc zanim o meczu, to postanowiłem z nim porozmawiać również o tym upadku Czarnych Słupsk. Jak on to widzi, czy będzie w jego sercu, jak ci Czarni zostaną, jak tam w tej gryfie on te swoje mecze przeżywał. Fajne wspomnienia, mówi, ma z tymi Czarnymi Słupsk, bo to była charakterna drużyna, bo to charakterne miasto, jeśli chodzi o koszykówkę, bo to charakterna hala, stara, gryf, jak ktoś powie, nawet badziewna, stara, brzydka z zewnątrz. Słuchajcie, żebyście wiedzieli, jakie tam są fatalne warunki dla dziennikarzy. Za koszem na jakimś takim pięterku, wąziutko, latają, fruwają jakieś takie podesty dla, czy blaty dla dziennikarzy, na których można coś położyć. Z góry nieraz spadała mi woda na kibiców, którzy byli po prostu wściekli, ale tam po prostu lekko, delikatnie coś kopniesz, dotkniesz, to spada na ziemię. Warunki fatalne, natomiast miało to charakter, o tak to ujmijmy. Jarosław Mokros, ex-Czarni Słupsk, teraz Telmet, ABC, Zielona Góra. Od czarnych zaczynamy, na Nauters kończymy.
Panie Jarku, zanim o meczu pogadamy, musimy pogadać o Czarnych Słupsk z panem. Wiadomo, koniec Czarnych Słupsk. I co pan na to? To pański klub przez spory czas w karierze. Jak pan na to wszystko patrzy?
Cóż, no dawno już to wisiało w powietrzu. Spodziewałem się, że to się może tak skończyć. Wiadomo, że mam też swoje sprawy do mnie pozałatwiane, ale no, w tym momencie jakby spodziewałem się, że to się może wydarzyć, ale do końca wierzyłem, że jednak to się nie stanie. Szkoda, że taki klub jak Czarni Słupsk upadają, szkoda kibiców Słupsku, szkoda całej, według mnie, PLK, bo tam jednak te mecze były bardzo ciekawe i fajna atmosfera. Nie wiem, nie chcę nic za dużo też powiedzieć, bo to pamiętać ciągnie za język, a mogę powiedzieć za dużo.
Niech pan powie, jakie wspomnienia ma pan z Czarnymi? Ma pan jakieś takie jedno, dwa, trzy, które pan no zawsze będzie gdzieś tam pamiętał? Takie nawet emocjonalne, tak?
Wspomnień mam wiele dobrych. No na pewno każde play-offy, nawet te pierwsze, co przegraliśmy z Treflem, prowadziliśmy plus 18 na 6 minut do końca i przegraliśmy. Dzisiaj Tomasz Śnieg rzucił na Twitterze zdjęcie naszej trójki, mnie, Śniega i Gruchy, byliśmy załamani. A ja mam gdzieś w domu drugie zdjęcie z przyszłego, z kolejnego roku, gdzie jesteśmy we trójkę i brązowy medal, także fajnie się odbiliśmy i mówię, no tam, kiedy ja tam byłem, miałem świetną ekipę, miałem samych przyjaciół w zespole, Śniega, Michał Jankowski, Nowakowski, no wszyscy gdzieś graliśmy w Polonii 2011, także też grałem z Urlepem tam, także no mówię.
To był ten minus 8, plus 18 przegrany, zdaje się, tak, z pod Urlepem,
tak,
prawda?
Tak, to był ten Urlepem, ale dobrze, że sezon wspominam, bo to był sezon, w którym też tak poczułem się pewniej w Ekstraklasie. Pamiętam, jak w lutym bodajże Ludkiewicz zerwał krzyżowe i wtedy nie było za bardzo kim grać i ten Urlep musiał postawić troszkę więcej na mnie. I uważam, że dobrze sobie poradziłem z tym ciężarem takim psychicznym i zacząłem dobrze wtedy grać, pamiętam. Coraz lepsze mecze, zaczęli mnie doceniać. Mówię, tak samo miałem taką jedną konferencję w Słupsku po meczu, gdzie sami dziennikarze mnie przeprosili za wcześniejsze obelgi, bo też do tego dochodziło, że na początku mało grałem słabo, nie miałem klubu na początku. Ciężka historia była ze mną generalnie i dużo wizg zleciało z trybun. Tak, to właśnie śmieszne, bo później pokazałem jednak, że potrafię grać, pokazałem swój charakter, jakieś umiejętności i na konferencji dziennikarze przyznali, że byli w błędzie i przeprosili mnie i dla mnie to było takie najlepsze chyba wspomnienie, jak teraz pan pyta, nie?
A ta pionowa ściana w gry i ona tak niosła was, bo jak ja tam przyjeżdżałem, to nic nie słyszałem absolutnie, siedząc na tym zdezelowanym swoją drogą balkoniku,
no,
straszliwie.
To właśnie ma ten urok, no, się wchodzi, ten zapach popcornu, stara hala, loszatnie.
Tych dwóch krzyczących, tak czasami tak szowinistycznie prowadzących, tak?
Tak, zawsze tak jest. No i wiele razy nas nieśli, no mówię, wiele meczów żeśmy pociągnęli samym hartem ducha i tym dopingiem, gdzie tam żeśmy mieli mecz przegrany. Proszę mi wierzyć, że ryknęła cała gryfia. Ja może tam nie ma dużo ludzi, ale specyficzna akustyka. Naprawdę jedna trójka, dwie trójki i cała hala była, no płonęła wręcz, nie? Także będzie tego brakowało, no najbardziej chyba.
Dobra, nie chcę, żeby pan myślał, że chce ciągnąć i wyciągnąć cokolwiek, ale według pana winny kto? Twardowski, Sałata, teraz Biedroń i Rada Miasta. Co tam się stało właściwie w tym Słupsku, że to wszystko się zawaliło?
Nie, no ja nie siedzę tam w środku. No. Wiem, że dalej się zajmuję sprawą prokuratura. Dużo się zadziało w klubie w środku, więc myślę, że jeszcze długo będą wyjaśnienia w tej sprawie i myślę, no jestem przekonany, że na pewno nie jest nigdy wina po jednej stronie. Uważam, że każdy gdzieś tam po trochu dołożył. I tyle, no. Co jeszcze mogę powiedzieć a propos Twardowskiego, tak jak chłopaki powiedzieli ostatnio, że gość nawet nie miał honoru ani ja i tak po prostu po męsku przyjść, powiedzieć chłopakom, którzy grali za darmo, bo świadomie grali za darmo, mieli obiecywane wiele, tak samo zresztą jak ja miałem obiecywane wiele. I nie podziękował wprost, dla mnie to jest tchórzostwo i mówię, no. Ja tego nie rozumiem.
A tak z formalnego punktu widzenia, to z kim pan teraz będzie właściwie się sądziło pieniądze, tak mówiąc wprost? Bo ciało się wycofuje, klub wycofuje się z Ekstraklasy, on upada właściwie. Pan już wie, jak to będzie?
No nie wiem, no moja nadzieja spadła do 2%, kurczę, no i tak mogę to powiedzieć, bo tak jak mówię, wierzyłem, no dużo pieniędzy też i tam zainwestowałem, można powiedzieć, w odzyskanie swoich pieniędzy. Dużo faktur nie zostały mi zapłacone, bo 4 faktury, które były wystawione normalnie, zgodnie z kontraktem, nie zostały wypełnione. Ja od tego musiałem odprowadzić podatki i tak dalej. Mówię, także jestem bardzo wiele pieniążków w plecy. I teraz, no co mogę zrobić? Jeżeli nikt się nie spodziewał, że taka marka jak Szarisus, gdzie ostatnie lata byli gdzieś tam w czubie, że ogłoszą bankructwo. No, mówię, zostawiam to dalej w rękach swojego agenta i on to prowadzi razem ze swoim prawnikiem moją sprawę i nie wiem, co dalej będzie.
Właśnie z kim on się będzie ten prawnik sądził, to mnie ciekawi. Dobra, zostawmy czarnych. Stelmet weźmie teraz pod lupę. Z Polfarmą znowu męki. Bo i męki były w Starogardzie, gdzie przegraliście tamte męki, tutaj gdzie udało się wygrać. Ta Polfarma wam nie leży, coś innego to powoduje, czy europejskie buary powodują, że o nich się myśli, o tym non-terytorialnym bardziej niż o PLK?
Nie wiem, może faktycznie coś takiego jest, że może jakoś tak podświadomie to tak dochodzi do drużyny, że może polska liga i troszkę jakiś tam słabszy zespół i ta koncentracja nie jest na tym poziomie, gdzie powinna być. Dzisiaj Polfarma też zagrała dobry mecz. Trafiali wysocy trójki, trafiali swoje 2 rzuty i może to jest śmieszne, ale przyjeżdżam na zespoły, to wiele zespołów gra troszkę ponad swoje oczekiwania, powyżej oczekiwań swoich, bo nie mają ze stracenia, grają na pewności i mówię, my troszkę żeśmy dzisiaj nie byli sobą. Byliśmy troszkę może zlekceważeni, może koncentracji nie było tyle, ile potrzeba być i są te meczarnie. No. Najważniejsze, że nie było tak jak z meczu z Treflem i udało nam się ten mecz przepchnąć. Sama obrona dzisiaj na pewno do poprawy po raz kolejny, ale no, żeśmy dzisiaj przerzucili ten zespół i to się liczy i najważniejszy mecz jest teraz we wtorek i na tym chcemy się skoncentrować najbardziej.
Czy pan liczy trochę, że Nanter może nie was zlekceważy, tylko już będzie na luziku, bo ma zapewniony awans?
Nie, myślę, że na pewno nie będzie takiego meczu na luzie, bo to nigdy się tak nie myśli, że przyjdzie zespół, bo ma zapewniony awans i odpuszczą, zagrają drugim składem. Na pewno tak nie będzie, przyjadą i mówię, jeżeli...
Czy może drugim nie, ale tak dokładnie jeżeli... powtórzę wyraz na luzie, tak jak wy czasem wychodzicie z takim mniejszym zaangażowaniem, bo czy wygramy, czy przegramy, to myślę, że pomyśli sobie francuski koszykarz.
To koncentracja ucieka, niż to zaangażowanie, bo... Ale myślę, że się to z panem nie zgodzę, bo to jest taki zespół, mówię, jak Golden States, nie? Jeżeli im trafiają szalone rzuty, to oni są w takim gazie, że z każdym mogą wygrać w tej grupie i myślę, że nie jednego przeciwko zaskoczą. A jeżeli my od początku, tak jak to było wcześniej z Avelino, w poprzednich meczach, od początku pokażemy, że my tutaj chcemy rządzić i wygrać ten mecz, zagramy twardo, nie damy się prowokować, ograniczymy ich rzuty, myślę, że będzie nasz mecz i na pewno chcemy to wygrać. Na mecz sezonu w końcu.
Golden State Warriors Ligi Mistrzów FIBA 2017-18 do nas przybywa. Proszę bardzo. Jarosław Mokros, tak nazywany Onter 92. Ten mecz jutro o 18.30. Zrobimy sobie teraz chwilkę przerwy, jeśli chodzi o tematy koszykarskie, a może zanim będzie ta przerwa, bo to będzie reklama i muzyka, a potem wrócimy jeszcze do koszykówki na momencik dosłownie, bo o tym jutrzejszym spotkaniu jeszcze chwilkę porozmawiamy i Alejandro Hernandez mówiłem, że ma być, to będzie, Jamesa Florensa też posłuchamy. To może zadam pytanie konkursowe? Proszę bardzo, to jest pytanie za odpowiedź, na które dam 2 bilety nawet. O! Pytanie będzie być może zaskakujące dla was. Pytanie będzie, tak mnie natchnęło, bo dzisiaj wywiad z Quintonem Hosleyem się ukazał na sportowychfaktach.pl. Karol Wasiek rozmawia z Quintonem, który został, rozwiązany został z nim kontrakt przez jedną z tureckich drużyn. No i Quinton, z tego co wiem, jest w dalszym ciągu w Turcji, nie rusza się na razie z Turcji, czeka na ofertę i mówi, że nie wyklucza, że jakby z Polski oferta przyszła, to może by ją przyjął. Gdzieś słyszałem taką plotkę, że Anvil się nim interesuje. Natomiast o coś innego zapytam niż o samego Quintona Hosleya i jego karierę. Proszę Państwa, jeśli ktoś wie, jak wabił się pies Quintona Hosleya i wyśle mi to imię jako pierwszy pod adres jod.bialoglowy@zachod.pl, dostanie 2 bilety na jutrzejsze spotkanie z Telmetu. Znał ter, to był bardzo... No, że nie niesforny pies, ale piesek, który robił spore problemy w bloku, w którym Quinton mieszkał. Sąsiedzi się oburzali, Quinton kontrował tam, nerwowo się naprawdę zrobiło, także było nieprzyjemnie nawet momentami. O, to biedny piesio był. Jak on się wabił? Pies Quintona Hosleya, z którym on tutaj zejść, on dostał tego psa w Zielonej Górze i był tutaj z tym pieskiem, no i groźne to psisko było. Imię psa Quintona Hosley, jak to zna, dostanie dwa bilety na mecz z Telmet. No, dogrywka. To zanim jeszcze słowa o koszykówce z ust koszykarzy, teraz to z moich ust teraz wypłyną jeszcze słowa dotyczące naszego konkursu. Powiem tak, wy jesteście naprawdę dobrzy, jeśli chodzi o temat psa Quintona Hosleya, to myślałem, że to troszeczkę poczekamy, że ktoś gdzieś zadzwoni, ktoś sprawdzi. A tu bam, okazało się, że wszystko wiecie. Może internet wam podpowiedział niewykluczone. Natomiast pod adresem jod.bialoglowy@zachod.pl to tak gdzieś mniej więcej 8 poprawnych informacji. A najlepszy był pan Paweł. Otóż pies Quintona Hosleya w rodowodzie miał wpisane Figaro. Czy Figaro? Nie wiem, jak tutaj akcentować. Natomiast kiedy Quinton go odebrał, no to po prostu zmienił mu to imię Figaro na Chip. I ten piesek funkcjonował później jako Chip. Więc jeśli ktoś napisał Chip, uznałbym. Natomiast i tak pan Paweł był pierwszy i napisał tą pełną, precyzyjną odpowiedź, że Figaro, a później Chip. Rodowód Figaro wpisano, Quinton Hosley Chip zmieniono. O, i to jest prawidłowa odpowiedź, panie Pawle. Ma pan dwa bileciki, zabiera pan osobę towarzyszącą na meczyk i gratulacje w takim razie. A my wracamy do wypowiedzi związanych z meczem z Nanterre. Choć zaczniemy od Alejandro Hernandeza, który zagrał pierwsze spotkanie w barwach Stelmetu NEIBC Zielona Góra przeciwko Polfarmie Starogard Gdański, a więc pytamy go o to spotkanie. No i też o Nanterre. O Nanterre to króciutko akurat, Alejandro. Natomiast o tych pierwszych wrażeniach troszkę więcej.
No,
pierwsze wrażenia mam bardzo dobre. Bardzo mi się podobał ten pierwszy mecz. To, jak mnie powitali nasi kibice, ten transparent tam był. No i wygraliśmy, więc mogę być tylko po tej sobocie zadowolony. Mecz był ciężki, ale jest wygrana, no i to nam daje pewność siebie przed jutrzejszym spotkaniem z Nanterre. Nie byłem jakiś nerwowy przed tym meczem, ale sporo zastanawiałem się przed nim, czego mogę się spodziewać, jak to będzie. Jak wyszedłem jednak na parkiet, wszystko było okej. Zapomniałem już o jakiejkolwiek tremie i było naprawdę dobrze. Swoją drogą nie było mi też łatwo wejść w drużynę. No, miałem przed meczem ledwie jeden trening w kontakcie. Wiadomo, że musiałem skupić się na tym, żeby nie zapomnieć zagrywek, żeby wszystko spamiętać w obronie. Tu, tam, wszystko musiałem pamiętać, ale trener mi sporo tłumaczył i w końcu nie było problemu. Co do tego meczu z Nanterre, to wiemy o tej drużynie już w tym momencie bardzo dużo. Wiemy, co grają. Pewnie po treningach i kolejnym wideo będziemy wiedzieli jeszcze więcej. To jest tak, fizyczny zespół, trafiają mnóstwo trójek i musimy to kontrolować, te ich rzuty za trzy. Musimy też kontrolować w ogóle tempo meczu i jeżeli te sprawy się udadzą, no to możemy to wygrać. Tak mówi Alejandro Hernandez, nowy rozgrywający z Telmetu NEIBC Zielona Góra. A James Florence, bo być może zastanawiacie się, czy jutro zagra. Powiem wam szczerze, po dzisiejszym treningu, jak tak patrzyłem na Jamesa Florence'a, takiego wyczerpanego, wycieńczonego, no chorego człowieka, czy człowieka świeżo po chorobie, to mam wrażenie, że jeżeli on jutro zagra, to też się, no, może przesadza, ale zdarzy cud, bo wygląda naprawdę bardzo niedobrze. Wiecie doskonale, jak człowiek się czuje po chorobie i to chwilę po chorobie. No, właściwie jeszcze chyba nie wydobrzał, mam wrażenie, bo jakiś tak jak zbity pies biegał po tym parkiecie, mina nie tęga. Widać było po twarzy, że się męczy. Natomiast podszedłem do niego i zapytałem, jak jest właściwie, jaka jest jego dyspozycja, co z tym jutrem, więc posłuchajcie. Ciągle jestem chory, ciągle się leczę, czuję się osłabionym, chociaż przyznaję, że jest lepiej niż 3 czy 4 dni temu. No wtedy było naprawdę fatalnie. Czy będę grał jutro? Nie wiem, naprawdę nie wiem. To jest mój pierwszy dzień po tych kilku dniach w łóżku. Lekarze powiedzieli, że trochę mogę potrenować, no ale to właściwie wszystko, więc jeszcze raz powtórzę, ciężko powiedzieć, co się wydarzy, jeśli chodzi o moją grę z Nanterre. Te ostatnie dni to w ogóle były męki, leżałem, nie oglądałem meczu kolegów w sobotę. Moja mama była u mnie, no ale wyszło, że przyjechała w złym momencie, bo się rozchorowałem. No i nie zobaczyła, jak gram. Za to spędziłem z nią dużo czasu. Tak mówi James Florence, który podejrzewam, że jeśli jutro zagra, to zagra bardzo mało, a nawet jeżeli zagra, to myślę, że po takiej chorobie ciężko spodziewać się, że będzie w dobrej dyspozycji. Aczkolwiek mamy teraz Koszarka na rozegraniu i Hernandeza na rozegraniu. Ta rotacja, jak wiemy doskonale wszyscy, jest bardzo, bardzo szeroka, więc chyba brak Jamesa Florence'a, przy całym szacunku dla niego, nie będzie jakimś wielkim problemem dla drużyny, która jest naprawdę w gazie. A co mówi Łukasz Łukasz Koszarek przed tym jutrzejszym meczem. Zaczniemy od Alejandro Hernandeza. Nie wiem, czemu Gonzalez z Hernandezem mi się myli, ale to nazwisko często mi się pojawia, jak myślę o tym naszym nowym koszykarzu, ale to tak na marginesie. W każdym razie Łukasza Koszarka zapytałem o Alejandro Hernandeza i jego pierwsze chwile i w ogóle o Hernandeza jako koszykarza, o jego walory. No to pytałem Łukasza Koszarka, a potem porozmawialiśmy sobie jeszcze o Nanter.
Łukaszu, na początek, zanim o Nanter powiem, to dwa słowa o pańskim konkurencie, koledze z drużyny, w każdym razie o Alejandro Hernandezie. Jak te pierwsze pańska ocena tego zawodnika? No poproszę, jak się na treningu prezentuje pierwszy mecz, jak tam?
Myślę, że to na pewno grzeczny, miły chłopak i bardzo nam pomoże. Także tych meczów jest dużo, dla każdego znajdą się minuty, ale na pewno no już ostatnio pokazał, że potrafi podać, potrafi kreować, no i taki nie będzie też robił głupich błędów, gra pod kontrolą, więc myślę, że to dobra decyzja.
Poczuł się pan tak troszeczkę, dają tutaj prawdziwą jedynkę, ja jako Koszarek mogę się czuć zagrożony?
Nie, to myślę, że więcej osób tak będzie mówić, tym w głowach się innych tak utwierdzi, natomiast moje absolutnie nie, wszystko jest pod kontrolą i absolutnie rok w rok niestety jestem coraz starszy i potrzeba tego odpoczynku więcej.
No właśnie, chciałem pytać o to. Tych minut pewnie wyjdzie, że będzie pan troszkę więcej odpoczywał, czyli w gazie większym w trakcie tych na parkiecie będzie Koszarek?
No mam nadzieję, że to taki jest plan, żeby po prostu ta intensywność była dużo większa od wszystkich i właśnie o to chodzi, żeby przyspieszać grę i zawodnicy zmęczeni, żeby odpoczywali na ławce, a nie na boisku.
Nanter, jeszcze parę słów, bo dwa mecze musicie wygrać, ale tak naprawdę zależycie i od siebie, ale nie tylko chyba od siebie w tej chwili, tak? Bo gdybyście na przykład, powinna wam się noga z Nanter czy w Nymburku, to jeszcze inne wyniki są ważne. Jak w tej chwili ta sytuacja według pana jest trudna, czy blisko jest ten awans?
Nie, myślę, że dalej jest trudna sytuacja. To zwycięstwo, dlatego ten kluczowy mecz z Nanter, bo wygrywając można powiedzieć, że zostajemy w pucharach na pewno. Jeszcze nie wiemy w którym, ale zostajemy w pucharach. No i będziemy walczyć. Ten mecz na pewno będzie bardzo trudny, bo teraz z takiego kopciuszka, z którego już nie mamy żadnych szans, teraz wszyscy oczekiwania są dużo większe. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale wykonaliśmy tyle kroków i mam nadzieję, że po prostu w jutrzejszym spotkaniu pokażemy dużo większą energię. Mam nadzieję, że oczywiście kibice zasilą ten nasz obiekt i będą krzyczeć, dopingować, żeby po prostu to zwycięstwo stało się faktem.
Może tak liczyć na Nanter, że przyjedzie na luziku, bo już przecież ma awans w kieszeni.
No nie, myślmy o sobie, nie liczmy na innych, bo liczyliśmy na innych, a okazuje się, że wszyscy ci, co mają wygrywać, to przegrywają i ta sytuacja dalej jest tak bardzo skomplikowana w grupie, więc umiesz liczyć, licz na siebie.
O, pięknie powiedziane. I niech Stelmet liczy na siebie, niech te dwa mecze wygra i niech po prostu awansuje dzięki swoim zwycięstwom. Kto by się spodziewał, że przy 2-7 jeszcze będziemy tak pasjonowali się końcówką i możliwością awansu do tej kolejnej rundy, do fazy grupowej Ligi Mistrzów. A jutro, jeżeli wygramy, to tak jak mówił Koszarek, na pewniaka mamy FIBA Europe Cup. I niech tak się wydarzy, czy ten puchar, czy ten, fajnie będzie jeszcze chyba dalej przeżywać tą europejską przygodę. Na samo zakończenie tego tak zwanego setu koszykarskiego, Michał Ignerski, ten były reprezentant Polski, był wczoraj, w sobotę, przepraszam, na spotkaniu z Polfarmą Stargard Gdański ze sporą grupą dzieciaczków. Po meczu porozmawialiśmy sobie niedługo, bo on tam był oblegany i przez dzieci, które prosiły go tam o zdjęcie, o autografię, kibice, do tego nasi koszykarze, jako świetni znajomi, przywitali się tam, uśmiechali się z Ignerskim, porozmawiałem z Ignerskim, który powiedział mi, że był blisko Stelmetu NEIBC Zielona Góra w pierwszym roku, kiedy Stelmet awansował do Ekstraklasy. Wtedy oferta była konkretna dla niego, nawet bardzo konkretna, ale powiedział, że wtedy nie skorzystał z tej oferty, bo ujął to mniej więcej tak, że było to dla niego ryzykowne wrócić do Polski. Natomiast później mówił, że jeszcze były kilka razy rozmowy, ale one już nie były tak satysfakcjonujące, jednak strony się rozmijały. Natomiast posłuchajcie, co właściwie Michał Ignerski robił w Halice RS Zielonej Górze w sobotę.
Najpierw pytanie, co pan tutaj właściwie robi, otoczony tą gromadką?
Grupa świdnickich tutaj dzieciaków. Zawitaliśmy na mecz. Dzieci miały ferie dwutygodniowe z basketem. Tam troszeczkę moja firma z moją osobą wspomagaliśmy tą inicjatywę i zwieńczeniem tego był właśnie udział i możliwość kibicowania.
Co w życiu słychać w ogóle? Biznes, jak pan mówi, firma, to przy biznesie pan został coś z koszykówką jeszcze wspólnego poza dzieciątkami, czy już nie?
Tak, no korci mnie do basketu cały czas. Jeszcze nie powiedziałem, że skończyłem karierę, ale tak to chyba będzie wyglądało, bo skupiam się teraz na rodzinie i na firmie deweloperskiej, którą mam w Świdnicy właśnie, tak więc cieszę się z każdej możliwości obcowania z basketem.
No, fizycznie widzę jest okej, czyli jakaś fizyczna cały czas aktywność, rozumiem, chociaż amatorska jest, tak czy nie?
To tylko wygląda, ale bardziej się skupiam na jakby powiedzieć dyscyplinach, których zawsze sobie żałowałem, czyli sporty motorowe i sporty zimowe.
Okej, niech pan powie, proszę ekspertem być przez chwilę, o dzisiejszym meczu parę słów powiedzieć, jak to jest, że mistrz Polski męczy się ze średniakiem ligowym?
Bywa to. Wydaje mi się, że pod tutaj wodzą trenera Urlepa potrzeba jeszcze czasu. Na pewno chłopaki byli bardzo zmobilizowani w ostatnich tygodniach po przyjściu trenera. I teraz potrzeba jeszcze czasu, żeby każdy zrozumiał swoją rolę na boisku. Tak więc no, mecz, wydaje mi się, chłopaki już są myślami na wtorkowym spotkaniu. Mam nadzieję, że przejdą do następnej grupy.
Podgląda pan w ogóle ten stelmet czasami?
Na pewno nie był zadowolony dzisiaj trener.
Zdecydowanie, widziałem panie, ale podgląda pan w ogóle czasem ten stelmet grający w Europie chociażby?
Głównie stelmet, bo te rozgrywki europejskie najbardziej mnie interesują, ale naprawdę mam mało czasu na...
Co pan o tym zespole sądzi w ogóle? Jak to wyglądało w przeciągu całego sezonu do tej pory? No zmieniło się mocno, tak?
Nie chcę być tutaj ekspertem, ponieważ chyba za mało spędziłem czasu, żeby analizować to, tak? Więc życzę mu od teraz powodzenia i mam nadzieję, że na pewno personalnie są bardzo mocni. Teraz trzeba z tego stworzyć zespół, a Andrzej na pewno to zrobi.
A Łukasz Koszarek jak dzisiaj zagrał, niech pan powie?
No boi się rzucać, tak jak się bał przez całe życie. Ale ładnie podawał i był liderem. W najważniejszym momencie nie zawiódł.
Tak sobie panowie podogryzali. Co pan tu z emerytami rozmawia? Zapytał Łukasz Koszarek. A Ignerski na to bał się rzucać całą karierę. O Łukaszu Koszarku. No i tak się sympatycznie zrobiło. Natomiast kończymy już tę część koszykarską naszego dzisiejszego programu, tej dogrywki. I będziemy jechali dalej. Natomiast ja zapraszam oczywiście na jutrzejszą transmisję z meczu Stelmetu z Nanterre. Przyjedzie drużyna, która rzeczywiście potrafi rzucać za trzy, przyjedzie drużyna, która ma silnych podkoszowych zawodników, przyjedzie drużyna trudna do ogrania, aczkolwiek Stelmet w takiej formie, w jakiej jest, nic nie jest niemożliwe w tym spotkaniu. Drużyna Nanterre z jednej strony na luzie, czyli można z jednej strony powiedzieć, a na luzie mają awans pewny, więc być może po prostu podejdą do meczu lekko i dzięki temu będzie można ich ograć, a z drugiej strony dokładnie można tego samego argumentu w drugą stronę użyć. Zagrają na luzie, więc na luziku mogą grać, wszystko im będzie wpadało na tym luziku bez żadnej presji. No zobaczymy jak będzie. O 6:30 będzie się historia rozpoczynała, a jutrzejszego wieczoru koszykarskiego oby skończyła się dla nas wspaniałym, wielkim happy endem. Dogrywka.